Kochani, jak wiecie, pewnie zorientowaliście się już, że skończyliśmy Ewangelię Mateusza czytać wspólnie razem. Już 2,5 roku nam prawie zeszło na czytaniu Ewangelii Mateusza. Tak zastanawiałem się, o czym możemy czytać dalej. Doszedłem do wniosku, że będziemy teraz rozważać i czytać listy do Koryntian, zaczynając od pierwszego listu. I dzisiaj chciałbym zrobić takie tylko wprowadzenie może, taki może wstęp do tego wszystkiego. Dzisiaj nie będziemy czytać samego listu do Koryntian, przeczytamy z 18 rozdziału Dziejów Apostolskich, które mówią nam o tym momencie, jak Paweł właśnie dotarł do Koryntu i jak wyglądała jego praca tam. Powiemy sobie kilka słów o samym tym zborze koryńskim, ale też zaczniemy myśleć, czy mówić o tym liście, o tym, jak go będziemy czytać, jakie tematy porusza. I myślę, że wtedy też stanie się jasne, dlaczego ten list, myślę, że jest ważny dla nas jako kościoła, czy dla jakiegokolwiek kościoła. Więc przeczytam z 18 rozdziału Dziejów Apostolskich. I przeczytam od wersetu pierwszego do 18. Mowa jest o Pawle oczywiście, o apostole Pawle. Opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda o imieniu Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii. Dlatego, że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym. Poszedł do nich, a ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał z nimi i pracował. Zajmował się wyrobem namiotów. Co szabat natomiast rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Kiedy Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł poświęcił się wyłącznie nauczaniu, wykazując Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. Gdy mimo to się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swoje szaty i powiedział do nich: krew wasza na waszą głowę, ja jestem niewinny. Od tej chwili pójdę do pogan. Odszedł więc stamtąd i poszedł do domu pewnego czciciela Boga o imieniu Tycjusz Justus. Dom ten przylegał do synagogi. Przełożony synagogi Kryspus uwierzył jednak w Pana z całym swym domem. Wielu też Koryntian, którzy słuchali, przyjmowało wiarę i zostało ochrzczonych. W nocy Pan powiedział do Pawła w widzeniu: nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby cię skrzywdzić. Mam bowiem liczny lud w tym mieście. Pozostał więc i głosił im słowo Boga przez rok i 6 miesięcy. Kiedy Galio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli: człowiek ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Gdy Paweł miał już otworzyć usta, Galio przemówił do Żydów: gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo wykroczenie, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy. Jeśli natomiast spór toczy się o słowa i nazwy i o wasze prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I wypędził ich z sądu. Wtedy wszyscy pochwycili przyłożonego synagogi Sostenesa i bili go przed sądem. Lecz Galio wcale na to nie zważał. Paweł pozostał tu jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i odpłynął do Syrii. A z nim Pryscylla i Akwila. Także mamy taki krótki opis dłuższego pobytu Pawła w jednym miejscu. Dlatego, że kiedy czyta się Dzieje Apostolskie, to ta chronologia nie jest taka oczywista w tym wszystkim. Tak? Paweł idzie z miejsca na miejsce, dzieje są taką krótką księgą w pewnym sensie, więc nam się wydaje, że to wszystko dzieje się czasami bardzo szybko i czasami rzeczywiście wydarzenia następują po sobie dosyć szybko, ale akurat w Koryncie Paweł jest dłużej, jest około 1,5 roku. Do Koryntu trafił w trakcie swojej drugiej wyprawy misyjnej. I o ile pierwsza wyprawa była taka dosyć, no nie była łatwa oczywiście, ale odniosła pewne sukcesy, to druga wyprawa, przynajmniej na początku, wydawała się kompletnym kompletną porażką w pewnym sensie. Tak, wiemy, że zaczęła się przede wszystkim od tego, że pokłócił się ze swoim partnerem, z Barnabą, z którym chodzili w tej pierwszej wyprawie. Tuż przed drugą pokłócili się o Marka Jana, który zostawił ich w czasie pierwszego wyjścia. Kiedy jechali w drugą podróż, Barnaba chciał go zabrać ze sobą, chciał dać mu drugą szansę. Paweł powiedział: nie, ten, który nas opuścił, zostawił w potrzebie, nie weźmiemy go ze sobą. I to spowodowało, takie greckie słówko jest użyte, paroksyzm, takie dosyć poważne spięcie między tymi dwoma apostołami, czy ludźmi posłanymi do głoszenia Ewangelii. Więc zaczęło się z nie najlepszej, można by powiedzieć, strony. Później czytamy, że Paweł, który wziął sobie Sylasa do pomocy, idzie przez te miejsca, które odwiedził w czasie pierwszej wyprawy, ale też cały czas poruszając się, czytamy, że Duch nie pozwolił im pójść tu, Duch nie pozwolił im pójść tam. Więc ta podróż była dosyć taka chaotyczna, ja bym powiedział, tak? Kiedy wierzymy, że Bóg nas posyła do czegoś i nagle chcemy iść w jedną stronę i w jakiś sposób Duch Święty im komunikował: nie, tam nie pójdziecie. Próbują iść w drugą stronę i znowu Duch Święty im komunikował: nie, tam nie pójdziecie. W końcu wiemy, że Paweł otrzymał sen o tym, że ma przeprawić się do Macedonii, do Europy i głosić Ewangelię w Europie. Wiemy, że trafia tam do miasta zwanego Filipi, takiego głównego, jednego z głównych miast Macedonii, i tam mamy całą historię o tym, jak zostaje aresztowany, wrzucony do więzienia, pobity razem z Sylasem, i pamiętamy pewnie, jeżeli czytaliśmy Dzieje, że tych dwóch siedzi w więzieniu, śpiewa, robi się trzęsienie ziemi, tak? Znana taka historia ze szkółki niedzielnej, często używana w szkółce, i później zostają, można powiedzieć, wygnani z tego miasta, idą do kolejnego i miasto za miastem Paweł jest po prostu wyganiany. Żydzi sprzeciwiają się, robią to w sposób gwałtowny, agresywny, i Paweł tak ucieka z jednego do drugiego miasta, aż trafia do Aten. I w Atenach znowu mamy historię, gdzie rozmawia na Areopagu. I nasze tłumaczenia nie oddają tego, ale my mamy może takie wrażenie, że Paweł poszedł sobie porozmawiać z jakimiś filozofami o sprawach wiary. Ale tak naprawdę Areopag był głównym sądem w Atenach. To było miejsce, gdzie sądziło się, wzywało się ludzi po to, żeby osądzić jakby ich postępowanie. I z tego powodu najprawdopodobniej jego przemowa na Areopagu nie jest po prostu przemową ewangelizacyjną, ale tak naprawdę jest jego obroną przed sądem ateńskim odnośnie tego, co głosi. Tak? W Atenach to było miasto filozofów, tak, i różnych nauk, ale nie wszystko było dozwolone tam. I najprawdopodobniej Paweł został wezwany do tego, żeby wytłumaczył się z tej nowej nauki, którą przyniósł, i nie było to przyjazne słuchanie, ale było to słuchanie, które mogło skończyć się bardzo źle dla Pawła. Więc Paweł porzuca Ateny po obronie, która udała mu się, tak? Na końcu powiedzieli: dobrze, możesz iść, posłuchamy o tych rzeczach innym razem. Tak z lekceważeniem trochę został odesłany. Ale później Paweł idzie dalej i trafia właśnie do Koryntu. I w liście do Koryntian, kiedy opisuje swój stan, w którym opisuje swój stan, kiedy głosił, kiedy dotarł do tego Koryntu, mówi w 2:3: stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem. Że jego stan taki psychiczny, no, nie był idealny. On nie przyszedł tam jak człowiek, który idzie z miejsca na miejsce, głosi Ewangelię, odnosi sukcesy, zakłada zbory, ale po tych wszystkich wydarzeniach, gdzie był aresztowany, bity, sądzony, przychodzi do Koryntu, jest w takim trochę stanie, przychodzi też sam, bo musiał zostawić Sylasa i Tymoteusza wcześniej w innym miejscu, i przychodzi tam i jest w trudnym stanie najprawdopodobniej ogólnie. Ale właśnie w tym Koryncie odnajduje, można by powiedzieć, bratnie dusze. Czytamy, że spotyka małżeństwo Żydów, w którym Akwilę i Pryskę, która zwana jest tutaj też Pryscyllą, i za chwilę też jeszcze parę słów więcej o tym. Żydów, którzy zostali wygnani z Rzymu, najprawdopodobniej, nie wiemy o tym, ale najprawdopodobniej oni już byli wierzącymi w Jezusa Chrystusa. Dlatego, że Paweł spotyka się z nimi znowu, prawdopodobnie w synagodze. Większość wierzących Żydów dalej uczęszczała do synagog. Spotyka się z nimi i okazuje się, że oprócz tego, że wierzą w Chrystusa razem, to jeszcze Akwila i Pryscylla w zasadzie zajmują się tym samym zawodem, który ma Paweł, czyli wytwarzają namioty, szyją namioty i mają swój własny biznes właśnie w Koryncie. Więc Paweł zatrzymuje się u nich i zaczyna nauczać w synagodze. Jakim miastem był Korynt? I tutaj kilka słów, żebyśmy też mogli o tym się dowiedzieć. Korynt leżał w bardzo kluczowym miejscu ówczesnego świata. Jeżeli kojarzycie Grecję, pewnie mało z nas tak na dzień dobry kojarzy, ale to jest taki półwysep, tak, Peloponeski. I on taki jest w pewnym sensie podzielony trochę. Jest południowa część i taka północna część. I prowadzi z jednej części do drugiej jest wąski 6-kilometrowy przesmyk. I właśnie w tym miejscu leżał Korynt jako miasto. Było to miasto, które w pewnym sensie łączyło Azję z Italią, z Rzymem. Korynt był greckim miastem, ale w około 150 roku przed naszą erą, tam 140 którymś, niestety wdał się w konflikt z Rzymem. I w tym czasie wdawanie się w konflikty z Rzymem nie było najlepszym pomysłem i źle to się skończyło dla Koryntu. Korynt został zrównany z ziemią, wszyscy jego mieszkańcy zostali sprzedani w niewolę i jako miasto przestał praktycznie funkcjonować. Zostały gruzy, pewnie jacyś tam pojedynczy ludzie w tym miejscu zostali. Przez 100 lat Koryntu nie było jako miasta. Greckie miasto po prostu zniknęło. Ale około 40 roku przed naszą erą Juliusz Cezar, taki dosyć znany nam człowiek, postanowił odbudować Korynt, dlatego że znajdował się on w strategicznym miejscu, więc odbudował Korynt, ale już jako rzymskie miasto, jako rzymską kolonię. To miasto nie było miastem greckim, chociaż znajdowało się w Grecji. Było miastem, które zostało zbudowane praktycznie zupełnie od nowa na fundamentach poprzedniego greckiego miasta, ale generalnie je zmieniono. Więc Korynt znowu stał się miejscem handlu, miejscem, przez który przechodził praktycznie, tak jak wspomniałem, cały handel, który płynął z Azji, czy dzisiejszej Turcji, z tych terenów Azji Mniejszej, do Italii, do Rzymu. Wiadomo, do Rzymu wtedy płynęło wszystko, można by powiedzieć, więc wszystko to przechodziło przez Korynt. Do tego Korynt miał dobre źródła wody, miał bardzo żyzną ziemię wokoło, więc bardzo szybko stał się dużym miastem. W Koryncie zasiedlono jako tych nowych mieszkańców, jak już wspomniałem, starzy mieszkańcy zostali sprzedani w niewolę w większości. Jako nowych mieszkańców zasiedlono głównie wyzwoleńców z Rzymu, czyli ludzi, którzy byli w Rzymie niewolnikami. Po jakimś czasie na różne sposoby zostali uwolnieni przez swoich panów. I ponieważ było ich w Rzymie dużo, Rzym zawsze był przeludnionym miastem, to takich ludzi często wysyłano gdzieś właśnie do kolonii. Więc głównymi osadnikami Nowego Koryntu byli właśnie tacy wyzwoleńcy plus weterani. Tak? Ponieważ Rzymianie mieli potężne armie, po iluś latach służby te potężne armie to byli weterani, którym trzeba było zapłacić dodatkowo za lata służby, niebezpiecznej służby w armii, więc nadawano im również ziemię. Najchętniej jak najdalej od Rzymu. Wiadomo, człowiek po wojsku może być problematycznym człowiekiem, kiedy jest niezadowolony, a duża ich grupa razem niezadowolona to jeszcze większy problem, więc chętnie ich wysiedlano gdzieś na w inne miejsca imperium, żeby nie byli za blisko i nie stanowili jakiegoś zagrożenia dla władzy czy porządku. Więc to byli ludzie, którzy zaczęli to miasto zasiedlać i ponieważ było to miasto portowe, kontrolujące handel, oczywiście z całego świata spłynęli tam ludzie po to, żeby się osiedlić. Był więc to bardzo bogaty i ważny port. Rzymskie miasto, w których bardzo ważne z tego względu było prawo rzymskie, bardzo ważny był kult cesarza, była potężna świątynia poświęcona właśnie cesarzowi i całe miasto chciało żyć na wzór Rzymu. Tak? Wszystkie kolonie rzymskie miały takie aspiracje, żeby być jak najbardziej podobne do Rzymu. Rzym był tym centrum cywilizacji i wszystko, co przypominało Rzym, było takie progresywne i słuszne. W pobliżu Koryntu odbywały się też tak zwane Igrzyska Istmijskie. To były drugie po Igrzyskach Olimpijskich najważniejsze zawody sportowe w tym świecie greckim. I prawdopodobnie Paweł, kiedy przebywał w Koryncie przez 2 lata, mniej więcej uważa się, że był tam od 51 do 52 roku, prawdopodobnie był świadkiem odbywania się tych igrzysk, dlatego że jedne odbyły się w 49 roku i później one odbywały się co 2 lata, więc w 51 roku odbyły się ponownie. I znowu na ten czas przyjeżdżało mnóstwo ludzi, jak i dzisiaj, jak jest gdzieś olimpiada, to pół świata jedzie pooglądać, co tam się dzieje. Z tego względu też ten biznes szycia namiotów musiał być dosyć dobrym. To nie był jakiś elitarny biznes przynoszący duże zyski, ale w miejscu, gdzie przepływali handlowcy, tak, sprzedawcy różnoracy, gdzie co 2 lata przyjeżdżały wielkie tłumy ludzi, a namiot w tamtym czasie był swego rodzaju, dzisiaj powiedzmy to jest dla nas turystyczna rzecz, wtedy to było takie tymczasowe mieszkanie. Dzisiaj ludzie jeżdżą takimi karawanami, tak, mają te samochody z łóżkami i z tym wszystkim. No, kiedyś to były namioty, niektórzy cały czas mieszkali w namiotach, więc przypuszczalnie był to dosyć dobry, biznes, i który tam miał, rozwijał się jakby też. Więc takim miejscem był właśnie Korynt. Czytamy też tutaj w tym tekście o tym właśnie, że Paweł głosił i tak jak mówimy, najprawdopodobniej kiedy przybył do Koryntu, spotkał najpierw właśnie Pryscylę i Akwilę. Być może byli tam już inni wierzący chrześcijanie też, nie wiemy o tym dokładnie, ale dzisiaj, kiedy badacze, bibliści zastanawiają się, jak duży mógł być kościół koryncki, to uważają, że kiedy Paweł przybył tam, to mogło być 10-15 osób, domowników właśnie Pryscyli i Akwili, czy kilku innych osób. Kiedy Paweł opuszczał to miasto, wydaje się, że czy w czasie, kiedy Paweł pisał do nich list, to mogła być społeczność już około 150, może nawet 200 osób. Tak? Kiedy list do Koryntian wymienia pewnych ludzi i mówi, że oni byli głowami swoich domów, całe domy były wtedy chrześcijańskie. Więc licząc tych przywódców, te głowy domów i ilu ludzi mogło być częścią ich domostwa, uważa się, że ta społeczność chrześcijańska mogła właśnie być dosyć spora. I list do Koryntian, który będziemy czytać, wymienia różnych ludzi. Jedną osobę, którą też wymienia, która też jest wspomniana w Dziejach Apostolskich, jest tak zwany Sostenes. I dzieje apostolskie w tych ostatnich wersetach, które czytaliśmy, mówią, że wszyscy chwycili przyłożonego synagogi Sostenesa i bili go przed sądem. Tak? Sostenes był tym, jednym z tych, który składać musiał ten pozew przeciwko Pawłowi, że zakłóca spokój, że naucza nie takiego prawa jak trzeba. I kiedy namiestnik rzymski, prokonsul, wygonił ich z synagogi, Sostenes oberwał za to, że przyszedł nie z tym, co trzeba, do sądu. List do Koryntian zaczyna się takim wersetem, w którym apostoł Paweł kieruje, czy wita Koryntian i mówi tak. Paweł, powołany z woli Boga na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes, brat. Nie wiemy, czy to jest ten sam Sostenes. Nie jesteśmy w stanie do końca tak stwierdzić, czy to zbieżność imion. Tak, dzisiaj też mamy różnych, może być kilka osób o tym samym imieniu, również tak było w starożytności, ale istnieje duża nawet szansa, że to mógł być ten sam człowiek, tak? Ten sam człowiek, który był bity w Koryncie, a później Paweł go wymienia, bo Koryntianie muszą go znać, tak? Gdyby go nie znali, to opisałby coś więcej o nim. Tak wspomina tylko, pisze, ja i Sostenes brat, więc musiał być to człowiek Koryntianom dobrze znany. Więc jak widzicie, różne etapy są w życiu. Raz można oberwać za to, że człowiek sprzeciwił się Ewangelii, za chwilę można być bratem. Widać, Sostenes miał później inną chwilę refleksji. Może to bicie pomogło mu przemyśleć kilka spraw w swoim życiu i tak jak mówię, najprawdopodobniej o nim czytamy, że stał się bratem, stał się człowiekiem wierzącym. To, co nazywamy pierwszym listem do Koryntian, nie jest pierwszym listem do Koryntian. To też jest może taka ciekawostka. My mówimy pierwszy, drugi list do Koryntian, dlatego że w naszym Biblii one figurują jako pierwszy i drugi. Ale sam Paweł w tym liście do Koryntian wspomina inny list, który napisał wcześniej do Koryntian. I to jest w 5 rozdziale, 9 werset. Paweł mówi do nich, że napisałem wam w liście, abyście nie utrzymywali kontaktów z rozpustnikami, ale nie z rozpustnikami tego świata lub chciwcami itd., itd. Teraz jednak wam napisałem, abyście nie utrzymywali kontaktów z kimś, kto jest nazywany bratem, a jest rozpustnikiem. Więc Paweł już wcześniej napisał jakiś list do Koryntian, w którym odnosił się do pewnych problemów, które oni mieli. Pierwszy list do Koryntian jest najprawdopodobniej drugim listem do Koryntian, a drugi trzeci, tak? Tylko pierwszy list nie zachował się, nie był na tyle istotny czy ważny, żeby stać się częścią Pisma Świętego, Nowego Testamentu dzisiaj. Także też na tym przykładzie możemy zobaczyć, że nie wszystkie nawet pisma Pawła stały się częścią Nowego Testamentu. To tak na zasadzie ciekawostki. Nie wszystkie jego listy Kościół rozpoznał jako te, które są natchnione. Albo nawet sam Bóg nie rozpoznał, bo być może ten list się zgubił, zanim w ogóle Kościół zaczął się nad tym poważnie zastanawiać. Więc na nasze potrzeby będziemy mówić, że to pierwszy list do Koryntian i na pewno jest to pierwszy, jeśli chodzi o nasz Nowy Testament. Tak jak wspomniałem, w tym liście jest wymienionych i będziemy o nich więcej mówić wielu ludzi. Tak ciekawe, to taki mój konik, że w Koryncie było też kilka bardzo wpływowych kobiet. Może dlatego też w tym liście jest mowa o wielu tematach związanych właśnie z kobietami. Ale czytamy o kilku takich właśnie wpływowych kobietach. W oczywisty sposób pierwszą jest Pryska, czy Pryscylla. Ciekawostką jest, że pełne imię to Pryska. Zdrobniale to Pryscylla. Nam się wydaje dzisiaj już na odwrót, nie? Bo my jak znamy takie imię, to u nas pełna forma to jest Pryscylla, a Pryska to by nam się wydawało, że to jest zdrobnienie. Natomiast jest na odwrót. Pryska to było pełne imię, Pryscylla to było zdrobnienie. I Paweł posługuje się tym imieniem i Łukasz również posługuje się właśnie tym imieniem częściej w zdrobniale, w formie zdrobnienia niż w pełnej formie, tak jak ono jakby oficjalnie brzmiało. Co też jest znakiem, że te relacje między Pawłem i Łukaszem, a Pryską, Pryscyllą były dosyć bliskie. Tak? Jeżeli kogoś nazywa się zdrobniałą formą jego imienia, to znaczy, że pewna relacja jest dosyć bliska. Ciekawostką jest też, że jeżeli popatrzymy na wymienianie imion i imion współmałżonków, to w tamtym czasie zasadą było, że zawsze wymieniany był najpierw mężczyzna, później była wymieniana kobieta. Tak? Taki to był świat. Nie wiem, jak to u nas grzecznie jest dzisiaj. Też chyba tak często się robi oficjalnie, ale może już mniej. W każdym razie, patrząc na różne inne małżeństwa w Biblii czy w Nowym Testamencie, najpierw wymienia się imię męża, później wymienia się imię żony. Oprócz Pryscyli i Akwili. My już też przywykliśmy mówić w takiej kolejności. Bo bardzo często jest mowa Pryscylla i Akwila i mąż jest dopiero na drugim miejscu. Co też jest taką ciekawą sugestią, być może kto tam był ważniejszy w pewnym sensie. Mogą być różne tego przyczyny. Być może ona była jakby posiadaczem majątku, którym oni dysponowali, ale równie dobrze być może ona była tym, kto w tym tandemie właśnie też w kościele był bardziej dominującą osobowością. Czytamy, że ona była tą, która wyszła naprzeciw Apollosa i później razem z mężem nauczała go później Apollo stał się jednym właśnie też z postaci wymienianych i w liście do Koryntian i w innych miejscach. Czytamy w liście do Koryntian też o domownikach Chloe. Chloe to jest żeńskie imię, czy ja nie wiem, jak to w naszym tłumaczeniu jest, domownicy Chloe chyba, tak? Że Paweł dowiedział się o podziałach w kościele od domowników Chloe. Który to jest werset? 11, pierwszy rozdział, tak? Ludzie Chloe, tak przynajmniej moje tłumaczenie mówi. Domownicy Chloe, może w innych tłumaczeniach. Chloe jest żeńskim imieniem. I znowu, najwyraźniej widzimy tu kobietę, która była szefową swojego domu. Być może była wdową, być może była rozwiedziona, być może, no najprawdopodobniej jeden z tych dwóch wariantów był, ale ona była, stała na czele tego domu. Miała swoich niewolników, miała swoich pracowników i tak oni byli nazywani, domownicy, czy ludzie Chloe. Oni dotarli do Pawła. Jeszcze jedną kobietą, o której wspomina Nowy Testament, nie wspomina w liście do Koryntian, ale w liście do Rzymian. W 16 rozdziale listu do Rzymian jest mowa o Febie. W pierwszych wersetach Paweł mówi: polecam wam Febę, naszą siostrę, która jest diakonisą, moje tłumaczenie mówi, zaraz o tym wspomnę, kościoła w Kenchrach. Przyjmijcie ją w Panu w sposób godny świętych i wesprzyjcie w każdej potrzebie. Wielu bowiem objęła swą opieką, także i mnie samego. I dalej znowu, pozdrówcie Pryscyllę i Akwillę. Pryscylla znowu stoi tutaj na pierwszym miejscu. Więc Feba była diakonisą kościoła w Kenchrach. Kenchry to był jeden z portów, ponieważ Korynt mniej więcej leżał po środku, miał dwa porty na obu stronach przesmyku. Jeden z tych portów nazywał się Kenchry. Więc Feba de facto pochodziła z Koryntu, czy jej kościół, jej dom znajdował się w tym portowej miejscowości, ale to były takie malutkie miejscowości. To tak jakby ktoś w Bystrym mieszkał pewnie, pod Giżyckiem, albo w Pieczarkach, tak. I generalnie powiedzielibyśmy, no oni są z Giżycka, ale mieszkają w Pieczarkach. I Paweł mówi o Febie i nasze tłumaczenia, tak trochę, przynajmniej moje tłumaczenie, nie wiem jak tłumaczenie warszawskie, Feba jest kim? Diakonisą? Diakonisą. Otóż w Grece jest mowa, Feba jest diakonem zboru w Kenchach i jest używany ten rzeczownik w rodzaju męskiego. Dlatego, że nie jest mowa o jakby tym kimoneis, ale jest mowa o pewnym urzędzie kościelnym. I ten urząd przez długi czas byli tylko diakoni. I najwyraźniej ona jako kobieta była diakonem tego zboru. Bo jest to takie trochę nienaturalne użycie. Paweł nienaturalnie tego używa, tak? Ponieważ mówi o kobiecie, a mówi, że była diakonem. Więc jakie takie najsensowniejsze wyjaśnienie jest takie, że to była nazwa pewnego urzędu, oficjalnego urzędu w kościele, który Feba pełniła. Dalej nasze tłumaczenia tak trochę gmatwają, mówią, że wielu bowiem objęła swoją opieką, także i nie samego. Nie wiem, co mówi warszawskie? To jest drugi werset 16 rozdziału listu do Rzymian. Drugi. Była wielu pomocna, jeszcze bardziej to jest. Tak. Tak naprawdę to, o czym mowa tam jest, jest takie użyte słowo, jeżeli dobrze pamiętam, prostates czy prostatis. I to jest patron. To dzisiaj byśmy przetłumaczyli jako patron, jako ktoś, kto stoi ponad pewną grupą ludzi. Była niektóre tłumaczenia, ciekawe, kiedy o tym czytałem, takie nawet stare arabskie tłumaczenie właśnie mówi, że tłumaczy to tak, że była szefem dla wielu, a nawet i moim, mówi Paweł. Tak, była jakby zwierzchnikiem nad wieloma, a nawet i nade mną. Więc w jakiś sposób Paweł stawia ją tutaj i mówię, nasze tłumaczenia tego nie oddają z różnych kulturowo-historycznych przyczyn, ale i jest to przedmiotem gorących debat wśród biblistów, kim Feba była tak do końca. Ale jeżeli to słowo występuje w rodzaju męskim, to jest tłumaczenie jako zwierzchnik, ktoś ponad, ktoś patron, ktoś opiekujący się innymi. Raz występuje w żeńskim tutaj i wtedy wszyscy w naszych kręgach kulturowych tłumaczą, była pomocna. Była pomocna dla wielu, tak? Więc trochę to tłumaczenie wydaje się być uwarunkowane naszym sposobem myślenia o tym, kim kobieta mogłoby w kościele być. Tutaj to mówię, to moje tłumaczenie objęła swoją opieką wielu, także i mnie samego. Ono no, jest bliższe prawdzie już, bo tak jak mówię, patron, opiekun, ale ktoś w bardzo formalny sposób często opiekujący się. Ale to tak na marginesie, więc Kościół w Koryncie miał co najmniej kilka wpływowych kobiet jest wymienianych właśnie w kontekście istnienia tego kościoła. Wydaje się, że kiedy czytamy list do Koryntian też, że pewnym kontekstem rozmowy Pawła z Koryntianami jest pewien konflikt, który jest między nim a kościołem. Że coś się musiało wydarzyć takiego, co spowodowało, że Koryntianie są trochę nastawieni do niego negatywnie. Paweł musi się wielokrotnie bronić przed różnymi zarzutami z ich strony i właśnie widzimy coś takiego. Co właśnie prowadzi do dalszego wniosku, który musimy powiedzieć, kiedy czytamy w ogóle listy i list do Koryntian, to musimy sobie zdawać sprawę, że jak to ktoś kiedyś określił, słuchamy, takie, że jest to jakbyśmy słuchali konwersacji pewnej osoby przez telefon z kimś. Gdzie stoimy i słyszymy tylko, co mówi ta osoba, która stoi przed nami, natomiast kompletnie nie słyszymy, o czym jest mowa, co ona słyszy w słuchawce. Tak? I z tej konwersacji, takiej połowy konwersacji, musimy jakby domyślić się tego, o czym jest mowa. Dlatego, że list do Koryntian, jak sama nazwa wskazuje, był skierowany do Koryntian. I wielokrotnie w tym liście widzimy, że Paweł odnosi się do pewnych sytuacji, zwraca się z pewnymi, czy rozpoczyna pewne tematy, które są dla nich ważne, ale my tylko właśnie widzimy je z jednej strony. Czasami wydaje się, że odpowiada na pewne pytania, które oni stawiali, ale samych tych pytań nie ma w tekście listu. My się domyślamy, że oni musieli pytać o pewne rzeczy, ponieważ Paweł ten temat czy inny porusza. Więc musimy mieć świadomość w ogóle, kiedy czytamy listy, że czytamy dokumenty, które powstały w pewnym kontekście. Tak? Jak to znowu ktoś kiedyś powiedział, one zostały napisane dla nas, ale nie do nas. Dla nas, ale nie do nas. I to jest bardzo ważne rozróżnienie. One nie są skierowane do mnie i moich dzisiejszych problemów. One były skierowane do Koryntian i ich problemów, ale ja mogę się nauczyć odnośnie moich problemów, jakby porównując te moje problemy do ich problemów, tak? Więc te odpowiedzi, które Paweł im wysłał, uczą nas czegoś, ale nie zawsze, niekoniecznie odnoszą się do naszych dzisiejszych spraw. Tak? Jedną z takich trudności w rozróżnieniu jest, kiedy znowu, w ogóle kiedy czytamy zwłaszcza listy, ale też w wielu innych miejscach Biblii, jest rozróżnienie między, tak to teraz nazwę skomplikowanie, ale zaraz wyjaśnię, o co chodzi, między tym, co jest normatywne, a tym, co jest sytuacyjne. Tak? Czyli są pewne prawdy w tych listach, które są normatywne, czyli one są ponadczasowe. Czyli kiedy Paweł coś mówi, to mówi i do Koryntian, i dzisiaj do nas to jest dokładnie ta sama rzecz. Tak? I w ogóle do Kościoła jako całości się odnosi. Ale pewne rzeczy mogą odnosić się do konkretnych przypadków, do jakiejś sytuacji. Na przykład, żeby dać dobry przykład. W liście do Tymoteusza Paweł pisze, nie pij już samej wody, tylko zacznij dolewać wina do tej wody. Czy to jest tekst normatywny? Czy my dzisiaj, można powiedzieć, no to jako chrześcijanin nikt z nas nie powinien więcej samej wody pić. Bo Paweł tak napisał, że pić albo w ogóle wody nie pić. Tak. Jak wodę pijecie, to powinniśmy wina dolewać do tej wody, bo tak Paweł napisał, tak? Ale to jest tekst sytuacyjny. Paweł nie napisał tego do całego kościoła. To jest taki prościutki, w mocnym uproszczeniu przykład, ale żebyście zrozumieli, o co mi chodzi, tak? Paweł nie napisał do chrześcijan na zasadzie nie pijcie już więcej wody samej, bo to szkodliwe. Jak pan Zagłoba mówił, jak te bydlęta, żebyście nie byli, co wodę chłepcą. Tylko dodawajcie wina do wody. Nie, on napisał do Tymoteusza, bo Tymoteusz miał jakąś chorobę żołądka. Też tam pewne rzeczy czytamy, pewnych się domyślamy, że było to związane z jego stanem zdrowia. Tak Paweł tam pisze. Mówi, nie pij już samej wody, pofolguj sobie, trochę dolewaj wina, czy może leczniczo to traktuje, trudno w tej chwili mi powiedzieć, ale zwraca się konkretnie do niego w konkretnej sytuacji. To nie jest do nas wszystkich. To jest do niego. Więc jest to tekst sytuacyjny, odnoszący się do pewnej sytuacji. I możemy z niego wywnioskować różne rzeczy dla nas, tak? Na przykład, że pewne rzeczy robione dla zdrowia nie są antychrześcijańskie. To nie jest tak, że, nie wiem, niestety są czasami tacy chrześcijanie, którzy powiedzą, nie wolno się leczyć, trzeba się tylko modlić. Nie daj Boże, że jak idziesz do lekarza, to jest brak wiary, czy jak tam coś próbujesz, jakieś tabletki brać, to brak wiary, to nie po chrześcijańsku, masz się tylko modlić. Nie, z tego tekstu na przykład widzimy, że Paweł dla zdrowotności radzi Tymoteuszowi leczyć się winem w odpowiednich proporcjach i w odpowiedniej ilości, żeby nie było wątpliwości co do tego. Tak? Więc jakby coś z tego możemy zaczerpnąć dla siebie, tak? Wtedy możemy powiedzieć, nie, słuchaj bracie, to nie jest tak, że mamy tylko się modlić i to jest niewiara, bo Paweł Tymoteuszowi radzi się leczyć, robić pewne rzeczy dla zdrowia, więc to nie jest tak, że samą modlitwą mamy wygonić jakieś tam choroby i że to jest jakaś tam biblijna prawda. Ale, tak jak wspomniałem, więc jest to tekst sytuacyjny, który pewne zasady można z niego wyciągnąć. Inne teksty są normatywne, czyli być może kiedy Paweł się wypowiada co do pewnych rzeczy, to wypowiada się ogólnie, tak? ogólnie w całości i to dotyczyło Koryntian kiedyś i dotyczy nas jako chrześcijan dzisiaj i będzie dotyczyło naszych dzieci, jeżeli będą chrześcijanami i naszych wnuków, jeżeli będą chrześcijanami i aż Pan Jezus wróci i pewnie długo też jeszcze potem, to wszystko będą rzeczy, które są ważne. I trudność często sprawia rozróżnienie tych dwóch rzeczy. Rozróżnienie tych tematów. Co było normatywne, a co było do tej konkretnej sytuacji w Koryncie. I jak będziemy czytać list do Koryntian, to musimy też... I problem jest taki, że nie zawsze dla wszystkich to jest jednoznaczne. Tak? Niektórzy pewne rzeczy uważają za takie, inni za takie. I jest to pewien dylemat, z którym nas Pan Bóg zostawił, dając nam zamiast instrukcji... Punkt pierwszy zrobisz tak, punkt drugi zrobisz tak, zostawiając nam listy, które mówią, nie są skierowane do nas, są skierowane dla nas, znaczy są dane dla nas, ale nie są skierowane do nas. Ale dzięki temu pewien wysiłek intelektualny musimy wykonać i to, bo jest, najczęściej to jest błogosławieństwo. Wysiłek intelektualny jest błogosławieństwem. Więc nie bójmy się wysiłku intelektualnego. Kochani, na koniec, szybko kończąc już, tematy, które porusza ten list. I myślę, że dlatego ten list jest ważny dla nas jako dla Kościoła. Więc czytamy tam o podziałach w zborze. Czytamy o tym, że chrześcijanie wybierali sobie przywódców i dzielili się i nie mogli ze sobą normalnie funkcjonować. Pewne te podziały były też społeczne. Ze względu na to, tak jak wspomniałem, na tych pierwszych kolonistów, którymi byli wyzwoleni niewolnicy, to była najniższa kasta socjalna poza niewolnikami, którzy w ogóle ludźmi generalnie nie byli. Więc było to, Korynt był miejscem, gdzie zgromadziło się wielu ludzi. Nie było takiej starej, naturalnej arystokracji, więc pojawiła się taka arystokracja pieniądza, dzisiaj byśmy powiedzieli. Czyli kto się szybciej dorobił, to był większym arystokratą. Tak? I ten świat starożytny może w pewnym sensie, jak i dzisiaj, jest taki, że jak ktoś się dorabia, to uważa się za kogoś trochę... Taki jest naturalny ludzki odruch, uważa się za kogoś lepszego niż ci wszyscy inni, co się nie dali rady aż tak bardzo dorobić. I powstaje pewna... W Rosji to była taka nazwa nowych ruskich, tak? Jak nie wiem, czy jak skończył się komunizm i zresztą w Polsce tak samo, tak? Nagle upadło, no i jakby arystokracji nie było, więc kto szybciej zdążył gdzieś tam, jak to mówiąc potocznie, się wkręcić, jakiś biznes złapać, jakąś fabrykę wykupić, czy coś tam, to dzisiaj jest wyższą klasą, wyższą sferą, tak? Choć to nie zawsze idzie w parze z umiejętnością bycia tą wyższą sferą, tak? Wiemy, że ta stara arystokracja z reguły jest też, wie jak się zachować, ta nowa różnie, więc w Koryncie też te podziały były i jeśli chodziło o pewne poglądy, ale też chodziło o status społeczny tych mądrzejszych i tych mniej, tych bogatszych, tych mniej bogatych i o tym ten list dużo mówi. Drugim tematem, który porusza, jest relacja z otaczającym ich pogańskim światem. Tak więc ci chrześcijanie nie wiedzieli, jak mają się zachowywać w różnych sytuacjach związanych właśnie z pogaństwem. A jakby religia, nazwijmy to pogaństwa, miała to do siebie, że ona była codziennością. To nie było tak jak dzisiaj, że nasza religijność się wyraża w często wielu przypadkach ludzi wokół nas. To jest kilka świąt w roku plus może co niedziela. Tak? Natomiast w pogaństwie te ofiary bożkom trzeba było składać kilka razy dziennie. Tak? Wszędzie, gdzie się szło, to był tam bogini Fortuna, bogini inna, tych bogów było tysiące. Każdy za coś odpowiadał. To była kwestia związana z codziennym życiem. I czy nawet tak jak w tym liście do Koryntian jest, nawet świątynie czy rzeźnie były jednocześnie świątyniami, tak? I całe mięso, które trafiało na rynek, pochodziło z pogańskich świątyń, oprócz tego, gdzie byli Żydzi i mieli swoje koszerne mięso. Więc to dotyczyło codziennych spraw i Koryntianie nie wiedzą tak do końca, jak się mają zachowywać w codziennym życiu. Co mają robić? Czy mogą jeść to mięso, czy tego mięsa lepiej nie tykać? Tak? I Paweł mówi o tym. Więc relacja z otaczającym ich światem. Kwestie małżeństwa. kwestie właśnie społeczności wokół stołu pańskiego w przypadku, gdzie te różne poziomy hierarchii społecznej występują. Tak? W starożytnym świecie te różnice społeczne to było coś bardzo podstawowego. Jak byłeś kimś arystokratą, to przepaść dzieliła cię od tego ubogiego człowieka na ulicy. My dzisiaj już żyjemy w bardziej takim wyrównanym społeczeństwie, przynajmniej tak udajemy często, że to nie ma znaczenia, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Natomiast wtedy to była przepaść, nie do przeskoczenia. I teraz ci wszyscy arystokraci i ubodzy mieli zgromadzić się wokół komunii, wokół stołu pańskiego, wokół Eucharystii, która była więcej niż tylko to, co my robimy, kawałeczkiem chleba i odrobiną wina, ale była całym posiłkiem. I tutaj wynikało wiele problemów związanych z tym. Jak Kościół ma działać jako Kościół? Dzisiaj mówimy o zstąpieniu Ducha Świętego. Kościół jest napełniony Duchem, posiada dary Ducha. Jak to wszystko ma działać i funkcjonować w Kościele? W Koryncie był bałagan i Paweł odnosi się też do tego. Mówi o znaczeniu zmartwychwstania, o niemoralności, o sporach między właśnie chrześcijanami. Więc Kościół w Koryncie był, z jednej strony, będziemy zaraz czytać, za tydzień w sensie, był pełen ducha. Apostoł Paweł mówi, jesteście pełni ducha, wszystkie dary ducha wśród was występują, a jednocześnie był pełen problemów. I to jest też coś takiego, taka ostatnia może moja uwaga, że Biblia jest do bólu szczera, jeśli chodzi o pierwszy Kościół. My trochę idealizujemy czasami, o, pierwsi chrześcijanie to byli tacy właśnie, oni wiedzieli, jak wszystko powinno być i to pewnie tacy byli. A kiedy czytamy list do Koryntian, okazuje się, że oni mieli takie problemy, które i my mamy, a niektóre, których na szczęście nawet my nie mamy. I po prostu ten pierwszy Kościół nie odbiega daleko od dzisiejszych problemów wielu kościołów. Nie mówię o naszym i pewnie wszystkich innych. Te same kwestie się zdarzają, te same pytania powstają i dlatego jest to list, który jest ważny dla nas jako kościoła i pomoże być może nam zrozumieć, jak to wszystko powinno wyglądać. Także kochani, taki wstęp, trochę może długi, może przydługi, ale jakby do tego, co będziemy czytać w pierwszym liście do Koryntian. Amen.